Witajcie kochani bardzo serdecznie w prawie ostatnim spotkaniu z trzecim sezonem The Mandalorian. Od razu wybaczcie za mój zatkany nos, ale coś cały czas choroba po Celebration nie chce odpuścić. Ale dzisiaj przybywam do Was z omówieniem ostatniego, ósmego odcinka naszego trzeciego sezonu The Mandalorian, czy też The Mandalorian, czy też raczej Bo-Katan The Series. Więc moi drodzy, przypominam, że po pierwsze spoilerowo, dzisiaj w pełni, bo inaczej się za bardzo nie da, jak i również z drugiej strony jest to omówienie tylko i wyłącznie ósmego finałowego odcinka. Jutro zabieram się za materiał dotyczący całego sezonu, pewnego rodzaju przemyślenia, uwagi itd., itd. Tak więc zacznijmy i dziś głównie, generalnie trzeba podzielić dzisiejszy odcinek na dwie zasadnicze części, czyli powiedzmy akcja, podsumowanie, jak i również zakończenie finałowe, ta krótsza część, ale o niej też kilka słów chciałem powiedzieć. I jeżeli chodzi o część akcyjniakową, tutaj trzeba podzielić na kilka głównych, zasadniczych elementów. Jednym z pierwszych, który już od samego... Okej, ja się dzisiaj będę dużo śmiał, przepraszam Was, ale już od samego początku, jak go zobaczyłem, jak teraz o nim myślę, to stwierdziłem, że jest to tak głupie, tak durne, tak bezsensowne, że to już naprawdę trzeba się postarać, żeby coś takiego zrobić, czyli cała akcja, jak zdobyć pomoc od innych Mandalorian. A mianowicie Axe Wolf leci w kosmos. Po prostu fakt tego, że Mandalorianin wyleciał sobie z powierzchni planety, poleciał na orbitę i na orbicie jak gdyby nigdy nic wszedł na pokład statku i kazał wszystkim lecieć i sam walczyć w kosmosie, jest tak absurdalnie głupie. Już pomijam kwestię to, co już od dłuższego czasu jest śmieszne, czyli ilość paliwa w tych jetpackach, ale jakby zdajecie sobie sprawę, że on musiał jakoś oddychać w tym kosmosie, że jego strój, jego kombinezon musiał wytrzymać wejście przez atmosferę i musiał osiągnąć odpowiednią prędkość, żeby przebić się przez tą atmosferę. To jest tak głupie. Ja totalnie czekam. Przepraszam, to jest tak głupie, że aż śmieszne. Jak teraz o tym myślę. Ja czekam, aż w następnym sezonie Mandalorianie będą skakać nad przestrzeń. Serio, po prostu będą skakiwać na orbitę i będą sobie skakać nad przestrzeń niczym wieloryby. Naprawdę, naprawdę niesamowicie durna rzecz. O ile, to troszeczkę przykre, szczerze mówiąc, bo na przykład jak jest scena, kiedy Mandalorianie wyskakują ze statku i lądują na tych gantletach i tam powiedzmy się pokładują, to jest nawet spoko. To nawet bym jeszcze zrozumiał. To nawet byłoby okej, dobra, przez chwilę lecimy w próżni, da się to załatwić i tyle i to byłoby w porządku, ale Axe, który przebija się przez całą atmosferę, to jest po prostu wow, coś niesamowitego. No dobrze, ale jeżeli jesteśmy już w kosmosie, no to bitwa w kosmosie, która... Jest jej mało, jest jej naprawdę niewiele i jest trochę dziwna, bo widzimy, kiedy nasze gantlety lądują, te interceptory i bombery wylatują w górę, no więc powiedzmy minęli się, nie mogli się zauważyć w powietrzu, w chmurach, mogę to zrozumieć, po czym no zaczynają imperialni naparzać, napierniczać, ile tylko fabryka dała w główny statek Mandalorian, po czym jakiś czas później widzimy, że statek mandaloriański spada. I Axe nadal na jego pokładzie jest i nie został całkowicie zniszczony, a interceptorów i bomberów nie ma. Więc generalnie rzecz ujmując, nie mam bladego pojęcia, czy on je wszystkie zniszczył i jeszcze był w stanie, żeby wlecieć w planetę, żeby idealnie wlecieć w bazę. A jeżeli tak, no to chyba dobrze, że Imperium upadło, skoro to są ich piloci. Już nawet się nie czepiam tego, że ta bitwa w kosmosie jest jakaś taka bez pomysłu, bo nie ma za bardzo nawet na nią czasu, więc generalnie program kosmiczny mandaloriański jest absolutnie jedną z najdurniejszych rzeczy, jaką dostajemy w tym sezonie i która niesamowicie mnie bawi, ale nadal jest po prostu zła. Przechodząc dalej, mamy wątek, nazwijmy to mandaloriański. I ten wątek mandaloriański no, kontynuuje to, co ma kontynuować, łącznie ze sceną w jaskiniach, gdzie mieszkańcy Mandalorii powiedzmy hodują sobie kwiatki, gdzie Bo-Katan dowiaduje się, że kwiatki, żeby hodować, trzeba tylko i wyłącznie dać im miejsce. Dobra, jest to takie bardzo banalne, proste, ale jednak scena pokazująca, że o, na Mandalorze można żyć i możemy sobie założyć naszą kolonię i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że kiedy mamy scenę, gdzie dwie grupy mandaloriańskie, czyli powiedzmy prawowici Mandalorianie i ci imperialni, tak lecą na siebie z góry i z dołu, to jest całkiem sympatyczne i to jest całkiem w porządku i nawet ta walka w powietrzu nie jest taka zła, tylko to jest moim zdaniem strasznie zmarnowany potencjał, bo tutaj w końcu była możliwość, żeby ci Mandalorianie pokazali to coś, tą swoją różnicę. I moment, kiedy mamy całą bandę Mandalorian, którzy na jetpackach muszą jakoś kombinować, latać, lawirować, żeby pokonać przeciwnika, który jeszcze na dodatek ma beskar, więc trzeba odpowiednio trafić, to kurde było fajnym potencjałem i nawet jest w jakiś sposób wykorzystywane. Ta, powiedzmy, zbroj mistrzyni, która naparza tymi młotami, to nawet ma jakiś sens dla mnie, nawet było przyjemne, tylko było tego strasznie mało. Jest jedna dosłownie scena, gdzie jakaś Mandalorianka tam, powiedzmy, przeturluje się po pokładzie, po jakimś tam, powiedzmy, lądowisku i nagle wystrzeliwuje z kolan. I okej, tylko tego jest strasznie mało. To naprawdę jest tak zmarnowany potencjał, po prostu jest lecimy, chwilę naparzania, jedna kamerka z hełmu i w sumie tyle. I gdzieś tam potem widzimy w tle, że ta bitwa jest i to jest tak zmarnowany potencjał, bo w końcu można było pokazać tych Mandalorian, którzy, nie wiem, na przykład lecą, wyłączają jetpacka, żeby się obrócić, strzelić i włączają z powrotem. No ale tutaj trzeba byłoby trochę kreatywności, a tej kreatywności generalnie za bardzo nie ma. No i w sumie jak Mandalorian sobie tak zostawimy, ogólnie ich jako całą grupę, zostaje nam wątek Dina. Wątek Dina, który zaczyna się w absolutnie standardowy sposób jak na trzeci sezon Mandalorianina, czyli bo tak wymaga scenariusz, czyli jakimś cudem Baby Yoda jest w stanie znaleźć Dina i go oczywiście uratować. No i potem zaczyna się jakby przebijanie się przez bazę. No i mamy segment, który jest tak leniwym pisaniem, bo jest R5. I R5 ma dostarczyć plany lokacji. Dobra, spoko, to robią droidy w Gwiezdnych Wojnach, nie mam problemu. Ale to, w jaki sposób R5 dostaje się do bazy, w jaki sposób ją hakuje i nikt mu nic nie robi, jest absurdalnie śmieszne. Ja jestem świecie przekonany, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że na przykład na jakiejś następnej imprezie, gdzie będę już pod wpływem alkoholu wychodził i źle skręcę w ulicę, jak będę wracał do domu, to przypadkiem wejdę i nikt nie zwróci na mnie uwagi, jak wejdę do bazy Moffa Gideona na Mandalorze. Naprawdę. Tam nie ma jakichś sensorów, nie ma jakiegoś sprawdzania, nie ma niczego. Nie, musimy wrzucić humorystyczny element z mouse droidami, które mają bagiet majstrów na górze i robią io. Generalnie rzecz biorąc, cały ten R5 jest całkowicie tak, nie to, że zbędny, bo zaraz będzie scena, powiedzmy, z tarczami, ale mówię tutaj na zasadzie, jaki on jest w sposób wprowadzony. No ale przynajmniej z tego jednego dobrego rzeczy jest w miarę solidna scena z tarczami, gdzie Mando, logicznie rzecz ujmując, postanawia walczyć systematycznie z kolejnymi szturmowcami za każdą tarczą. I to jest całkiem solidnie wykonana scena. Owszem, można byłoby nieco podciągnąć tak pod względem akcyjniakowo-naparzankowym się i tak dalej. Swoją drogą, bardzo mi się podoba debilne zaprojektowanie bazy imperialnej, czyli zróbmy obok wielkie otwory, żeby tam można było wrzucić naszych szturmowców. Ale dobra, niech będzie. Pomijając to, całkiem solidnie, fajnie zrealizowana scena, gdzie Mando systematycznie z każdym poziomem, można powiedzieć, dostaje nowe itemki i to jest nawet spoko. To jest nawet niezła, to nawet całkiem, powiedzmy, wychodzi w sensowny sposób. No i w końcu dochodzi do ostatecznej konfrontacji z Moffem Gideonem. Moffem Gideonem, to może za chwilę. Sama konfrontacja jest dosyć standardowo akcyjniakowa, czyli nasz główny Zwol sobie gada. Nasi jego pomocnicy, którzy na przykład zamiast chronić jego klony, to po prostu stoją sobie za skrzynkami na lądowisku, żeby powiedzmy epicko wyjść na środek, kiedy trzeba, bo tam walić klony. Nikt się klonami nie przejmuje najwyraźniej. No i powiedzmy, mamy oczywiście, nie dobijamy Dina, bo trzeba bić się z Baby Yodą. Baby Yody nie zabijemy od razu, tylko będziemy go ścigać z jakiegoś powodu. Generalnie rzecz ujmując, zostajemy dosyć standardową naparzankę finałową, która w jakiś tam sposób łączy nam wątki postaci, no bo Din zostaje uratowany w pewien sposób przez Bo-Katan. Swoją drogą gratuluję, Bo-Katan, kiedy lecisz w plecy przeciwnika, on cię w ogóle nie widzi i ty zamiast użyć swojego Darksabera, to wbijasz się po prostu w niego, gratuluję. Ale cieszy mnie na przykład to, że Darksaber został zniszczony i mam nadzieję, że zostanie zniszczony, bo naprawdę Mandalorianie powinni sobie znaleźć inny temat wspólny niż, powiedzmy, jeden dzyndzlot i tyle. I generalnie rzecz mówiąc, to może nie byłoby takie jeszcze złe, to byłoby takie standardowe, przeciętne, nic wybitnego, ale też nic bardzo złego, gdyby nie Moff Gideon. I tak jak mówiłem, po pierwsze wątek z tym, że jego klony są w ogóle niepilnowane w żaden sposób i tyle, i można sobie każdy, kto komu, nie wiem, niechcący kawa się rozleje na pulpit, może je zniszczyć. No gratuluję, super. Ale jest inny problem, bo biorąc pod uwagę, jaki aktor został zatrudniony do tego Moffa Gideona i to, mimo wszystko, jaka cała otoczka była budowana wokół jego postaci, wokół jego działań, tajemniczości i tak dalej, od pierwszego sezonu The Mandalorianina, skończenie tego wszystkiego w ten sposób, w tym sezonie poprzez dwa odcinki, no bo on się pojawił w poprzednim odcinku, gdzie jeszcze bardziej podbudowano to tą Radą Cieni i tak dalej, gdzie wszyscy zakładaliśmy, albo przynajmniej podejrzewaliśmy, że dobra, no to może coś z tym Palpatinem, może coś z tym Snowkiem, First Orderem, Final Orderem, cokolwiek. Nie. Po prostu Moff Gideon jest stereotypowym, przerysowanym, przesadzonym, nudnym, nieciekawym złolem, warlordem z rodem z najgorszych książek starego kanonu, jeżeli chodzi po epizodzie 6. No naprawdę, jego tyrada o tym, że o, ja jestem super, niesamowity, ale teraz wyciągnąłem moc i wsadziłem w swoje klony, których mam całe 10, ale które właśnie mi zniszczyłeś w mojej piwnicy, teraz ja was pokonam. Jezus Maria, jakby... Trochę współczuję aktorowi, że musiał zagrać coś takiego. Z drugiej strony jestem święcie przekonany, że jego czas na planie w tym sezonie to były max 2 dni. Zgarnął hajs, poleciał na Celebration, zgarnął kolejny hajs i wszystko było cacy. I ja go nie chcę z powrotem, bo jego śmierć niech on pójdzie, bo to jest straszne. To jest tak, powiedzmy... Nawet nie mówię o tym, że to mają budować w jakiś sposób większe uniwersum, ale nawet ten wątek z Bo-Katan jest taki sztywny, taki podstawowy, taki kurde, w żaden sposób nie angażujący. Ten Gideon w porównaniu z tym z pierwszego sezonu, czy nawet z drugiego sezonu, ten tutaj jest taką wydmuszką, szczególnie tutaj w tym finale, szczególnie w tych całych swoich działaniach stereotypowych, to najzwyczajniej w świecie sprawia, że cała ta walka finałowa dla mnie jest taka... No na poziomie, powiedzmy, niedzielnego poranku, kiedy Power Rangersy leciały w telewizji, jak miałem 6 lat. To jest mniej więcej ten poziom, moim zdaniem. I tutaj nic więcej nie ma i to strasznie rzutuje na cały ten finał, czy tą część akcyjniakową, która jest mech. I szczerze mówiąc, już trochę zapominam niektóre szczegóły, co tam się właściwie działo, bo to było tak bardzo wciągające. No i na sam koniec zostaje nam podsumowanie tego sezonu, czy też podsumowanie całości, które zostaje bardzo niesamowitą klamrą spięte, ponieważ znowu mamy chrzest młodego Heavy Mando. No i Din przyjmuje ostatecznie Grogu jako swojego syna, który teraz nazywa się Din Grogu, Jarin Grogu, no nieważne, Baby Yoda. I nasi Mandalorianie odpalają sobie, powiedzmy, grilla na Mandalorze i wszyscy są szczęśliwi i sobie odbudowali i mają swoją społeczność i tyle. I nie ma żadnej interakcji między Dinem a Bo-Katan w tym momencie. Okej, okay, ja tego nie rozumiem. Jedną z głównych rzeczy, jeżeli mamy wyciągnąć z całego tego sezonu, jeżeli jeszcze go pamiętamy, albo jeżeli rzeczywiście on ma jakąś strukturę, no to było mimo wszystko relacja między Bo a Dinem. Oni od samego początku, kiedy powiedzmy się nie znosili, czy tam Bo-Katan nie znosiła Dina, do momentu, gdzie on mówi, ja zawsze z tobą będę i tak dalej. Dobra, było to jakiś rozwój, była to jakaś relacja między dwójką bohaterów. Nie ma żadnego pożegnania, nie ma żadnego powiedzenia, że zawsze Mandalora będzie dla ciebie otwarta, dziękujemy ci za to, co zrobiłeś i tak dalej i leć sobie na te swoje przygody. I spoko, ja nie mówię, że Mando miałby zostać na Mandalorze, tylko że no jakieś dziękuję, dobranoc, spie i tak dalej byłoby na miejscu. Więc jakby nie rozumiem, co tu się dzieje. Nie rozumiem dlaczego, bo nasz Mando musi sobie siup polecieć do Nowej Republiki. I po pierwsze, tu jest plus za to, że znowu widzimy tą bazę noworepublikańską, która strasznie mi się podoba. Oczywiście Dave Filoni musi sobie siedzieć w tle, ale z drugiej strony jest tutaj wątek, który dawałby mi nadzieję, ale teraz już się nawet chyba za bardzo na to nie nabiorę, a mianowicie to, że Mando będzie może tym, kim miał być, czyli ma być łowcą nagród, który wykonuje różnego rodzaju zlecenia, w tym przypadku dla imperialnych. Jak to będzie działało? Nie wiem, pewnie nie, pewnie w żaden sposób, pewnie w czwartym sezonie znowu napiszą sobie coś zupełnie innego i nieważne, ale jest to całkiem sympatyczny akcent, no i oczywiście mamy IG-11, który szczęśliwie wraca do życia jako, powiedzmy, szeryf na Navarro, bo po całych tych przygodach Griff Karga nie pomyślał, że trzeba zatrudnić kogoś. Nieważne, nasz Mando ma swój domek niczym z Wiedźmina Trójki, z Baby Yodą sobie siedzą, Baby Yoda sobie łowi żabki i na samym końcu to wszystko jest zamknięte tym takim kółkiem, po prostu rodem z kreskówek, Looney Tunes czy coś w tym stylu. Ja jestem świecie przekonany, że po prostu twórcy stwierdzili, dobra, na sam koniec powiedzmy widowni, że tak, wiemy, że nakręciliśmy kreskówkę z aktorami i tyle i w ten sposób to zakończmy. Generalnie rzecz ujmując, jest jak wyjść z tej końcówki trzeciego sezonu, o czym będę mówił w następnym materiale, do następnego. Okej, spoko, są punkt wyjścia. Jest ta cała Mandalora, która się zjednoczyła, ale już pomijając moją, powiedzmy, nie to niechęć, tylko obojętność względem Mandalorian, to zjednoczenie nie jest jakieś takie hura epickie. Mam wrażenie, że cała końcówka jest taka dosyć mocno przyspieszona, ale brak rozmowy Bo z Bio-Katany z Dinem, to dla mnie to jest po prostu jakaś pomyłka. Jakby naprawdę, jakby panie Favreau, pan pisał ten scenariusz, nie wiem, w piątek o 16:50 i dobra, whatever, poleciał na Navarro, koniec, napisy, idziemy do domu, idziemy na imprezę. Nie, no po prostu jest takie pierdnięcie, można by powiedzieć, małe na koniec i nic więcej. Więc jak mogę podsumować ten finał? W sumie bardzo dobrze podsumowały to inne osoby na internecie już przede mną, a mianowicie wielka góra urodziła małą mysz. Generalnie rzecz ujmując, finał tego sezonu jest taki jak cały sezon. Średnio zrealizowany, kiepsko napisany, pełen głupot, które strasznie przeszkadzają w oglądaniu, bo znów po raz kolejny to są rzeczy, które niewielkim kosztem można byłoby dopracować, chociaż na przykład takiego Moffa Gideona to już trzeba byłoby przepisać od początku do końca. I co jest chyba najgorszą możliwą rzeczą, jaką mogę powiedzieć o tym serialu, to fakt tego, że ja autentycznie już za bardzo nie pamiętam, co się działo w poprzednich odcinkach. Pamiętam Pershinga, pamiętam Jacka Blacka, pamiętam CSI Droidy i to jest wszystko. Cała reszta gdzieś tam zlewa nam się w tę taką rzeczkę, korytko, taki ściek wodny mandaloriański, który był, przypłynął, przepłynął i dla mnie wiele nie zostawił w moim sercu, poza tym, że szczerze nie czekam na następny sezon. Znaczy i tak obejrzę, ale absolutnie nie mam żadnych oczekiwań i naprawdę mimo wszystko liczę na to, że Ahsoka odmieni to, że Ahsoka nie będzie trzymała się takiej jakości, jakim trzyma się Mandalorianin, czy to technicznie, czy to fabularnie, bo jeżeli tak będzie i jeżeli rzeczywiście Mandoversum będzie mniej więcej na poziomie trzeciego sezonu Mando, no to wszyscy jesteśmy w ciemnej. No. Tak więc, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to spotkanie, za poprzednie spotkania. Jeszcze będzie jedno nasze spotkanie podsumowujące cały sezon. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie i standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już wkrótce na następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!